Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałego, z nami Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panu.
Witam panie redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, prezydent Andrzej Duda będzie spotykał się najpierw we wtorek z Prawem i Sprawiedliwością, później z Koalicją Obywatelską, później z Trzecią Drogą i Nową Lewicą. Po co mają być te spotkania, jak pan sądzi?
Panie redaktorze, jak pan pozwoli, to mamy pierwsze spotkanie po wyborach i po, że tak powiem, reelekcji. Jakbym mógł podziękować wszystkim wyborcom, oczywiście, którzy nas teraz słyszą, wszystkim wyborcom Koalicji Obywatelskiej serdecznie dziękuję za oddane na nas głosy i obiecuję państwu, że nie będą to głosy zmarnowane. Także jeszcze raz dziękuję bardzo.
A wracając do prezydenta?
Pytanie, wracając do prezydenta, wie pan... To jest sytuacja pewnie trudna dla prezydenta, bo tak naprawdę to powinien wiedzieć, kto jest w stanie stworzyć rząd i nie bawić się w żadne zwyczaje, tylko pozwolić sformułować rząd panu premierowi Tuskowi. Zaraz mielibyśmy nowy rząd i wszyscy by się brali do roboty. Ale pan prezydent po prostu próbuje ugrać swoje, a że na prawicy, czyli w PiS-ie, pewnie zaczną się teraz walki i wycinanie wszystkich po kolei. No a on chce pewnie grać rolę dużą w PiS-ie jako scheda po panu prezesie Kaczyńskim, więc nie może sobie pewnie pozwolić na to, żeby dać nam od razu formułowanie rządu. I to jest takie granie na zwłokę, teraz po tych trzech rozmowach powie, no niestety tutaj oni jednak mają więcej mandatów, zwyczaj każe właśnie dać temu ugrupowaniowi ten próbę stworzenia rządu, no i przekaże ją panu Morawieckiemu, który nie stworzy rządu i to też będzie grało pewnie, według mnie, na pana prezydenta, no bo pogrąży całkowicie już Morawieckiego, jeśli chodzi o PiS, co tak powiem, z francuska jeden z delfinów przestanie być brany pod uwagę. No a z drugiej strony też pozwoli dwa miesiące, myślę, bo to do połowy grudnia gdzieś się sprawa...
Ale to, panie pośle, to jest tylko gra na zwłokę, bo to jest oczywiste, że w polskim parlamentaryzmie obowiązuje zasada większości. Ten, kto ma większość w Sejmie, ten może przegłosowywać uchwały. Tak. Rząd mniejszościowy, no teoretycznie może funkcjonować, natomiast on będzie kompletnie niesprawny.
Dokładnie, no dlatego chciałem, no, to jeszcze jedno zdanie do tego, no i oczywiście jest to też, tak powiem, gest pana prezydenta w stronę odchodzących, że da im jeszcze dwa miesiące czasu możliwości pobierania pensji z państwowej kasy za już naprawdę nic nie robienie, no i tak to będzie wyglądało. Naprawdę zdziwiłbym się bardzo i przeprosił wtedy pana prezydenta za to, co powiedziałem, gdyby się okazało, że po tych rozmowach pozwoli panu premierowi Tuskowi tworzyć rząd od razu na początku.
No wiele osób mówi, że właśnie tak zrobi, że zachowa się jak mąż stanu i będą to...
Mnie się wydaje, że jednak zrobi tak, jak ja mówię. No ale zobaczymy. Jeśli zrobi inaczej, to przeproszę go w pana radiu.
Ma pan małą wiarę w pana prezydenta. Panie pośle, chciałem jeszcze poprosić pana, wiem, że jesteśmy tydzień po wyborach, natomiast chciałem pana poprosić o analizę tych wyborów. Co takiego się stało, że ludzie tak masowo poszli do urn wyborczych?
No pewnie to jest, no wiele czynników się na to złożyło, ale największymi czynnikami to już była chyba ta buta PiSu i te zawłaszczanie państwa totalnie we wszystkich sferach. No, zawłaszczyli państwo, właściwie wtrącali się już, wsadzali swoje nosy i paluchy w każdą sferę życia człowieka. No to już naprawdę nie miało nic wspólnego z państwem samorządowym i już przestawało mieć też wspólne coś z demokracją. Te wszystkie najpierw zabieranie pieniędzy samorządom, żeby później je przynajmniej w części zwrócić, ale oczywiście to oni zwracają. To poseł Szałabawka zwraca, to przyszły poseł Bogucki zwraca, jeździli z tymi czekami. Do tego stopnia, że pan przyszły poseł Bogucki do samorządowców z mojego terenu mówił, że mają nie zapraszać mnie na żadne oficjalne otwarcia, bo nie i koniec, no, bo on sobie tego nie życzy. No, to są to, no, ludzie widzą, patrzą na takie rzeczy, pycha, buta, zawłaszczenie państwa, rozdawnictwo i tak właściwie jeszcze, bo to też można w formie kradzieży, już nie mówię o tych wszystkich aferach, które trzeba będzie rozliczyć, ale w formie kradzieży państwowych pieniędzy, te wsadzanie ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z daną pracą na jakieś stanowiska zastępców, zastępcy, czy pełnomocników, pełnomocnika, tylko po to, żeby dostali jakąś pensję. No to się przestało podobać. Ale wie pan, co też usłyszałem wczoraj czy przedwczoraj, ja o tym mówiłem, ale usłyszałem z tamtej strony w jakimś programie ciekawą tezę, że jednym z powodów tego, że PiS przegrało, było wprowadzenie Polskiego Ładu. My o tym mówiliśmy, ja o tym mówiłem, że to jest najgorszy program gospodarczy, jaki można sobie wyobrazić, dlatego że to jest program, który zabiera pieniądze przynależne samorządom, a później oni je rozdają, ale już oczywiście mniej. To jest program, który niszczy małe, mikropolskie przedsiębiorstwa i zamknęło się 110 tysięcy firm i oni teraz dopiero to łapią. I myślę, że to wszystkie te czynniki po kolei spowodowały to, że ludzie mieli dosyć ich władzy. No i jeszcze mobilizacja. Mobilizacja ludzi po naszej stronie i mobilizacja, z czego się bardzo cieszę, ludzi młodych, którzy postawili w większości przypadków na nas, na trzecią drogę, nawet na Konfederację troszeczkę pewnie, czy na Lewicę, ale na pewno nie na PiS.
Ale z tego wynika, że osoby, które do tej pory nie głosowały, coś ich uruchomiło, że one właśnie poszły do urn wyborczych. Coś, co do tej pory nie zdarzało się, bo bardzo ciężko było zmobilizować tych ludzi, którzy do tej pory nie głosowali, czyli nie szli na wybory.
Taki młody człowiek w telewizji też chyba wczoraj mówił, myślę, że bardzo mądrze powiedział, że uruchomiło ich to, że oni wreszcie zobaczyli, że to nie jest nic robione dla nich na przyszłość, że tak naprawdę to oni będą musieli zacząć zapłacić za to wszystko, więc się zmobilizowali i poszli, żeby ich głos w Sejmie też był znaczny, bo przecież wielu młodych posłów do Sejmu weszło.
No to dobrze, no to w takim razie, panie pośle, porozmawiajmy teraz o słowach Joachima Brudzińskiego, który powiedział podczas jednej z konferencji prasowych, cytuję: chciałbym trzymać kciuki i mówię to bez ironii, żeby ci, którzy ewentualnie przejmą stery z naszych rąk, potrafili równie walczyć o Pomorze Zachodnie jak my i nasi koledzy. Będziecie walczyć, panie pośle, razem ze swoimi kolegami z Koalicji Obywatelskiej?
Panie redaktorze, na pewno będziemy walczyć o Pomorze Zachodnie, bo to jest nasz dom, nasza mała ojczyzna, średnia ojczyzna i tu żyjemy, tu się wychowaliśmy, tu żyją nasze rodziny i to jest po prostu, no zresztą to jest, zresztą cała Polska, to jest racja stanu wszystkich posłów i Polaków, Pomorze Zachodnie jest naszą racją stanu i będziemy o to walczyli. Myślę, że na pewno lepiej niż oni, bo nie będziemy robić takich rzeczy jak stępka rdzewiejąca, nie będziemy chwalić się czymś, czego sami nie zrobiliśmy, jak tunel pod Świną, do której państwo nie dożyło ani złotówki, ale oni otwierali. Nie będziemy się chwalili tak jak oni. Mało tego, gazoportem. My ten gazoport wreszcie skończymy, bo my wybudowaliśmy przez 4 lata gazoport, oni przez 8 lat nie mogą wybudować, nie skończyli jeszcze trzeciego zbiornika. Także i na pewno też znajdą się pieniądze na port kontenerowy, na ukończenie północnej obwodnicy, czy wybudowanie północnej obwodnicy Szczecina, na drogę S6, na drogę S11. Będziemy walczyli jak lwy.
No, będziemy rozmawiać za 4 lata, to o tym porozmawiamy. To jeszcze, jeszcze chciałem pana zapytać o jeden temat, bo Joachim Brudziński powiedział tak, że będzie bardzo przyglądał się swoim następcom na ręce. Bardzo szybko zareagował na ten wpis, na tę konferencję prasową i te słowa Joachima Brudzińskiego, poseł Sławomir Nitras, który mówi, że najpierw przyjdzie czas rozliczeń poprzedniej władzy. Czyli tak chcecie zacząć?
No musimy to zrobić. No nie może być tak, że za wybory kopertowe nikt nie odpowie. Nie może być tak, że za utopienie 1,5 miliona w elektrowni Ostrołęka nikt nie odpowie. No nie może być tak, że za te łupienie, wyprowadzanie pieniędzy poza budżet, wsadzanie je w jakieś fundusze, z których później dostawali swoi, nikt nie odpowie. No każda zmarnowana złotówka budżetu państwa musi do budżetu państwa wrócić i to jest w ogóle nie ma o czym mówić. Tak musi być. Muszą zostać rozliczeni ci, którzy źle rządzili, którzy marnowali pieniądze, a już na pewno ci, którzy je kradli.
No ale w jaki sposób rozliczeni? Będziecie wsadzać do więzień? W jaki sposób rozliczyć złe decyzje urzędników?
panie redaktorze, no są procedury na pewno, żeby to zrobić. Ja na razie mówię o takich ewidentnych przekrętach. Ewidentnym przekrętem były kopertowe wybory, bo to w ogóle nie miało żadnych podstaw prawnych. I za to musi odpowiedzieć, nie wiem, czy pan Sasin, czy ktoś inny podjął decyzję. Myślę, że to pan wicepremier, czy tam teraz minister Sasin. Jest wiele takich rzeczy, które są ewidentnie złamaniem prawa i za to muszą odpowiedzieć. Powstaną, a do wszystkich innych rzeczy, powstaną komisje sejmowe, te, które tak zgodnie z regulaminem Sejmu powołane, które rozliczą każdą niewyjaśnioną sprawę.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam o to, czy pan też uważa, że służby przed tegorocznymi wyborami mogły podsłuchiwać opozycję?
Uważam, że na pewno to robiły. Niestety.
Ma pan jakieś dowody?
No właśnie. Nie mam na to żadnych dowodów, no ale wie pan, do wiele rzeczy, że tak powiem, za wiele rzeczy się zdarzało, które się nie powinny zdarzyć. Nie chcę o tym teraz mówić, żeby to nie było prawdą. Za wiele ludzi się tego bało, za wiele ludzi mówiło o dziwnych telefonach, o dziwnych rzeczach, o dziwnych sprawach, żeby to nie miało miejsca. To też trzeba będzie wyjaśnić wszystko, bo to wtedy już nie jest kraj demokratyczny. Jeśli służby podsłuchują opozycję przed wyborami, to już jest prawie dyktatura.
I tu stawiamy kropkę. Artur Łącki, zachodniopomorski poseł Koalicji Obywatelskiej, był moim, waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.